Jeżeli przychodzi do ciebie na skargę kilka różnych, niezależnych od siebie osób i nawet powie, że ta osoba jest wkurzająca, to wiadomo, że dobry lider nie zwalnia tylko z tego powodu, tylko jednak sprawdzasz.
A to jest super, to co mówisz, bo w ogóle nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale spora część menadżerów wydaje się niewrażliwa na zmiany w zachowaniu członków własnego zespołu.
Uważam, że czasami empatia, a tchórzostwo to bardzo cienka granica również.
Ten program potrzebuje kontrowersyjnych take'ów dla większych zasięgów.
Natomiast no, w pewnym momencie współpracownicy nie chcieli z nim pracować.
Nie zatrudniamy dupków. Cześć Agata.
Cześć Artur.
Pamiętasz, jak się nazywa nasz program?
Tak, a konkretnie o zarządzaniu się jestem przygotowana.
A widzisz, to czekam, kiedy zapomnimy, że to będzie ten moment, w którym nagle, wiesz, jak z tą ankietą, o której mówiliśmy ostatnio. Słuchaj, dzisiaj zacznę nietypowo, ponieważ zamiast przyjść do ciebie z tematem odcinka, mam do ciebie jedno, a jak to mówił Laska, Laska w chłopaki nie płaczą, zajebiście ważne pytanie. Gotowa?
Zawsze się boję, jak tak zaczynasz, cokolwiek, więc jestem, siedzę.
Wszyscy słuchacze muszą wiedzieć, że ten chwyt nie jest wyłącznie chwytem erystycznym na potrzeby podcastu. My tak po prostu rozmawiamy i ten strach to nie jest tylko strach podcastowy. Pytanie brzmi następująco. Uwaga. Czy zwolniłaś kiedyś kogoś, bo wszystkich wkurwiał? A jeśli tak, to dlaczego i czym wkurwiał?
Oj, jak to odpowiedzieć?
To się nagrywa, pamiętaj.
Wiem, natomiast no zdecydowanie tak. To, co chyba ważne, to nie jest tylko dlatego, że na przykład ktoś mi przyszedł i powiedział, że ta osoba jest dziwna, bo to tak się też zdarza, to wiesz, że ludzie przychodzą i mówią, ej, ten współpracownik jest dziwny, no super, no co mam z tym zrobić? Ja też bywam dziwna. Natomiast tak zdarzyło mi się raz zwolnić osobę, która tak typowo po prostu ludzi wkurwiała wieloma rzeczami, ale tą główną było dużo gadania, na wszystkich frontach, na wszystkich, wiesz, we wszystkich miejscach, do wszystkich działów, do wszystkich innych menadżerów, do po prostu ludzi, z którymi nawet na co dzień nie potrzebowała ta osoba pracować, ale i tak z nimi rozmawiała. I poza tym, że była zaangażowana we wszystko, nie robiła przez to żadnego zadania, no bo jak rozmawiasz z 20 osobami dziennie o różnych rzeczach, to gdzież tu znaleźć czas na pracę? No i oczywiście nie było to, no bo wiesz, słuchacze mogą sobie pomyśleć, okej, no skoro nie robiła pracy, to nie została wywalona dlatego, że kogoś wkurzała, tylko dlatego, że nie robiła pracy. No nie do końca, bo kiedy mamy długie projekty, jakieś długoterminowe, to po tygodniu, dwóch, trzech nie widać do końca, że ktoś tej pracy nie robi. Natomiast było widać, że ta osoba jest bardzo pozytywna i bardzo właśnie taka, ja wszystko zrobię, entuzjastyczna, o, to jest może bardzo dobre słowo. Natomiast na koniec dnia zostawały projekty porozdzielane po innych liderach, po innych menadżerach, no i przychodziły do mnie w końcu osoby mówiąc, z nią, z nim się nie da pracować z powodów takich i takich, bo jedno mówi, drugie robi, bo jedno obiecuje, nie dotrzymuje. I to nie były takie konkrety, nie? Tylko właśnie, że ktoś ich wkurzał tak na maksa po prostu samym sobą, samym tym jestestwem takim wszystkim naraz, więc... No była ta rozmowa potem dosyć
ciężka.
Jestem
ciekaw, ile ludzi chciałoby przyjść i powiedzieć, żeby mnie wywalić z tego powodu z firmy, no ale jednak inaczej donieść na prezesa, a pewnie tak, by
natomiast,
tak było.
Natomiast wiesz, to co jest ważne, to to, że jeżeli przychodzi do ciebie na skargę kilka różnych, niezależnych od siebie osób i nawet powie, że ta osoba jest wkurzająca, to wiadomo, że dobry lider nie zwalnia tylko z tego powodu, tylko jednak sprawdzasz, czy to, co oni mówią, po pierwsze jest prawdą, no wiadomo, jako trochę to są odczucia, ale to coś tam da się sprawdzić. No a po drugie, czy na koniec dnia nie jest to osoba mega skuteczna, którą wystarczy sfeedbackować, że ej, inaczej postępuj, nie? Natomiast no, zwolnienie, które ja zrobiłam i śledztwo, które zrobiłam do tego zwolnienia, wykazało, że jednak ta osoba nie jest ani skuteczna, ani nie bierze feedbacku, bo oczywiście taki feedback najpierw dostała i nie bierze go do siebie, nie umie się zmienić, a na koniec jeszcze robi dym, taki ludzki, który nikomu nie jest potrzebny w pracy.
I to jest ten moment, żeby zdradzić temat dzisiejszego odcinka, który w skrócie bym nazwał, brzmi zbyt dobry, by go zwolnić. Aczkolwiek nie tylko o dobrych ludziach będziemy mówić. I teraz z czego to wynika? Bo nie wiem jak ty, natomiast ja mam za sobą wiele rozmów z właścicielami firm albo menadżerami, którzy naturalnie zawsze się plotkuje o zespołach. Uwaga, właściciele uwielbiają mówić o własnych ludziach. To nie jest tak, że tylko pracownicy plotkują, więc obie strony są winne. i kiedy się rozmawia o swoich ludziach, to przeważnie każdy ma taką jedną osobę z zespołu, o której mówi, no usunąłbym ją już dzisiaj, teraz, zaraz, gdybym tylko miał kogoś na jego miejsce, bo ta osoba jest jakaś. I
oczywiście, niektóre to są... Zdanie życia dla
niektóre
każdego
typy są, wiesz, niektóre typy są uświadomione, niektóre nie. I pozwolę sobie zacząć od pierwszej osoby, jeżeli pozwolisz na to, bo takim najbardziej oczywistym typem, chciałbym, żebyśmy go mieli szybko załatwionego, próbują zrobić taką typologię ludzi, którzy są zbyt X, zbyt jacyś, żeby ich zwolnić i z tego powodu dalej są w organizacji, choć nie powinni, spoiler. To jest taki typ, który ja sobie nazwałem roboczo, uwaga, świetny dupek. Nie wiem, czy ty pamiętasz, jak są nasze dokumenty onboardingowe, w sensie jak jeszcze je pisałem x lat temu, od tej pory na pewno się ich nie przypominają, to jedną z pierwszych rzeczy, którą pisaliśmy w tym dokumencie, było, że nie zatrudniamy dupków.
Mhm.
To dalej jest w ogóle? Bo ja w sumie nie wiem.
Jest, jest.
Jest. I to, no i założenie jest następujące, że dużo organizacji toleruje zachowania patologiczne, nieuprzejme, chamskie, wulgarne, niepotrzebne skreślić albo wszystkie zaznaczyć, no bo jest wynik. To jest coś, co często widać w działach sprzedaży. To, aczkolwiek chyba działy sprzedaży przyciągają naturalnie takich ludzi, którzy z uwagi na swoje bycie hej do przodu, to jednocześnie potrafią być tacy larger than life, jak mówią anglosasi, w tym momencie myślą, że więcej im wolno, więc mogą być opryskliwi, mieć chamskie uwagi, pozwalać sobie na jakieś komentarze półgębkiem i ich się toleruje w organizacji w imię tego, że no, może jest właśnie dziwny, ale jest wybitny i w ogóle dzięki niemu nasza sprzedaż, nasze projekty, wszystko się... Czasami menedżerowie są w ogóle takimi osobami. Nie? Też się ich nawet awansuje w korporacjach. Miałaś kogoś takiego kiedyś w zespole albo u nas na przykład?
W tej firmie nie, ponieważ tutaj zdarzało się raczej, że właśnie były bardziej, wybierało się na rekrutacji, dzisiaj to robię inaczej, ale kiedyś, ludzi z postawą. I ta postawa właśnie była raczej hurra, optymistyczna i to było, wiesz, nikt nie chciał być niemiły, raczej byli za mili ludzie, za bardzo tacy, no za mili, dobra, skończmy to. Natomiast w poprzednich firmach i w swojej zresztą była taka osoba, która po prostu przychodziła i za każdym razem mówiła, nawet do nas, przełożonych, ja tego nie zrobię. No i gdyby mogła, to powiedziałaby chuj wam w dupę. Ona nie mówiła, bo jednak jakieś resztki samokontroli miała. Natomiast to, że do nas, to wiesz, my sobie nie pozwalaliśmy, no bo właściciele biznesu, no to na koniec mówisz, weź się ogarnij, nie? I tak do mnie nie mów. I jest to twoja praca, którą powinieneś wykonać, masz to zakontraktowane normalnie w umowie. Natomiast do innych ludzi, do równorzędnych sobie specjalistów, właśnie ta osoba też tak przychodziła, a co, wiesz, było proste zadanie i to jakby osoba X pyta tę osobę, o której teraz mówimy, że słuchaj, czy byś to ocenił na przykład, że czy wydaje ci się, że to będzie okej dla tego klienta, no bo na przykład pracowali nad tym klientem razem, więc jakaś część tej pracy była do oceny. No i ta osoba potrafiła odpowiedzieć, a co, ty nie wiesz, jak to powinno być zrobione, no to może nie powinnaś tu pracować. Wiesz, to była osoba wybitna, bo miała świetne pomysły, potrafiła pogadać z klientami, potrafiła stawiać granice dla klientów, a wiesz, jakie to jest ważne. Natomiast no, w pewnym momencie współpracownicy nie chcieli z nim pracować. No, nie dziwię się, no bo za każdym razem na swoje jakiekolwiek pytanie, a mieliśmy politykę, że można pytać, no jesteśmy małą firmą, więc wiesz, mała agencyjka, 6 osób, no to każdy coś fajnego wniesie na pewno, nie?
Mm-hmm.
Więc atmosfera się zepsuła chyba w 3 tygodnie w ogóle pracy tego człowieka.
To jest właśnie to, że chyba sobie trzeba postawić pytanie, tak właśnie bazując na tej historii, bo wiele firm jest w podobnej sytuacji, że na koniec dnia chcesz mieć skuteczną gwiazdę czy skuteczny firmament.
Tak, tak, no zdecydowanie i to było bardzo szybko, to się posypało. Pierwszy i ostatni w sumie raz widziałam, jak szybko może się zepsuć zespół, który osoba, która papiery miała wybitne, ja uważałam, że jest lepsza ode mnie w pewnych w ogóle rzeczach, natomiast no taka forma komunikacji, zero szacunku do kogokolwiek.
A z ciekawości, bo to jest myślę, też taki etap diagnozy jest to mega ważny. Po czym wykryłaś albo wykryliście, że właśnie się zepsuło? Nie? To jest tak, że nagle wiesz, wchodzicie do pokoju wspólnego i cisza, a normalnie były gadki, czy chodziło o coś innego?
Tak, no to było pierwsze, no bo wtedy mieliśmy firmę stacjonarną, więc to było trochę, uważam, że to jest dużo łatwiejsze do wykrycia wtedy, jaka jest atmosfera, no bo jeżeli wchodzisz normalnie do firmy i przychodzisz o godzinie 8:10 i teoretycznie pracujecie od 8 i wiesz, i wszyscy sobie piją kawkę, wymieniają się jakimiś pomysłami, ale na luźno, jest jakaś gadka, szmatka. Potem na przykład w ciągu dnia przychodzą do nas pogadać albo idziemy sobie na kawę wszyscy i jest, wiesz, no jakby jest okej, okay, a wchodzisz do biura, nie dość, że wszyscy są 8:00, dosłownie, ani wcześniej, ani później, wiesz, po prostu 8:00, bo zawsze na przykład potrafili przyjść wcześniej, żeby wspólnie wypić kawę, pogadać, jakieś ploty sobie tam posprzedawać o różnych klientach, czy nawet o sobie tam jakieś życie prywatne, wiadomo. No to teraz tego nie było i wszyscy siedzieli przy biurkach z słuchawkami. Wiesz, i to jest taki moment, w którym widzisz, okej, jednego dnia, no dobra, no może wszyscy mają jakieś ważne zadania, pójdę zaraz, sprawdzę do siebie i tak dalej, ja też mam ważne zadania, no wiadomo, nie? Natomiast potem okazało się, że kiedy były jednym z takich fajnych symptomów, które łatwo znaleźć nawet w firmie zdalnej, jest to, że kiedy są rzucane nowe pomysły, na, wiesz, jakieś burzy mózgów, no bo mówię, mniejsza agencja, więc
no tak,
wszyscy bierzemy udział w jakiejś burzy mózgów dla klientów, szczególnie wtedy robiliśmy tam czasami 360, więc wiesz, różne kampanie kreatywne i tak dalej. Jest to, że najbardziej aktywna zazwyczaj osoba, która była taka najbardziej kreatywna, ale wiesz, jeszcze skilla miała takie małe doświadczenie, natomiast ta kreatywność wybuchała, nie mówi nic przez całe spotkanie. No i masz takie, że pod koniec tego spotkania pytasz, czy wszystko okej, i ta osoba ci odpowiada, że tak, oczywiście, o co chodzi. Więc no masz, kurde, coś zrobiłeś źle ty, wiesz, zaczynasz się zastanawiać, o co chodzi. No i bierzesz tą osobę potem na jeden, no i się okazuje, nie? Że była tyle razy disowana przez tamtą osobę, że...
A to jest super, to co mówisz, bo w ogóle nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale spora część menadżerów wydaje się niewrażliwa na zmiany w zachowaniu członków własnego zespołu. Mm-hmm. Że ktoś na co dzień jest wesoły, a od kilku dni nie jest. To czasami, wiesz, ty jesteś u nas w firmie regularnie podejrzewana o wiedźmowe zdolności, nawet przy firmie zdalnej, a po części one wynikają właśnie z tego, że prawdopodobnie masz, kurde, nie wiem, na jakimś nieświadomym poziomie doskonałą pamięć do zachowań ludzkich, więc jak ktoś się rzadziej odzywa na Slacku niż odzywa, to ty to dostrzegasz, masz to w głowie. Jak ktoś wolniej odsyła taski, które normalnie wysyłał codziennie, to też jesteś w stanie to zauważyć. To jest chyba taki jeden z tych symptomów, na które trzeba byłoby w tym momencie polować. Ale to zanim nawet skomentujesz, to mam pytanie z tego wynikające. Dzisiaj jakoś mam taką dużo pytań do ciebie, wiesz? Lubię cię pytać. Ale jeśli mówię dlaczego, bo no, nawiążę do tego, co powiedzieliśmy wcześniej. My od samego początku wpisaliśmy sobie w organizacji, w politykę onboardingową i taką rekrutacyjną. Nie zatrudniamy dupków. Po prostu takich ludzi nie lubię, takich właśnie tych, którzy myślą, że są ważniejsi od reszty, wywyższają się i tak dalej. Bo wiedziałem właśnie, z czym to się może wiązać. Ale jednocześnie czasami przez sito rekrutacyjne u nas czy u kogoś jakiś w cudzysłowie dupek może się prześlizgnąć. I pytanie brzmi, czy ty masz jakiś, wiesz, sposób wykrywania charakteru od tej strony na rekrutacji, bo ja uczciwie mówiąc chyba nie mam. Tak sobie próbuję nawet teraz pomyśleć, jakbym spróbował sprawdzić, czy to się z burakiem, wiesz, takim totalnym, który będzie chamski dla innych na etapie tego prężenia muskułów i pawich piórek, którym jest rekrutacja na pewnym poziomie, to nic mi nie przychodzi do głowy. Może tobie?
Znaczy, wiesz co, podczas rekrutacji raczej, nie chcę powiedzieć mowa ciała, bo wiesz, my mówimy tutaj o zdalnych rekrutacjach, więc jaka mowa ciała? Chociaż czasami też, nie? Bo czasami ktoś nerwowo się zachowuje, albo widać, że próbuje coś ukryć, zatyka go, na przykład jak chce coś powiedzieć szczerze i nie mówi. Więc tu można się domyślać, że coś jest, ale czy to będzie dupek, czy po prostu ktoś, kto nie chce czegoś powiedzieć, nie wiadomo nigdy. Ale myślę sobie o takiej jednej rzeczy, że pewność siebie, a arogancja... To jest ta cienka granica, która może ci pokazać, że ktoś jest dupkiem, no bo wiesz, co innego jest opowiadać z przekonaniem o swoich sukcesach i swojej pracy i swoich kompetencjach, a co innego jest siedzieć, mieliśmy zresztą takie rekrutacje nawet ostatnio, gdzie pytasz kogoś, no słuchaj, no i co, no i czy miałeś taką sytuację, że XYZ, a ktoś ci siedzi po drugiej stronie, kurde, no oczywiście, że miałem, w ogóle o co mnie pytacie, nie? No to zakładam, że to jest osoba, która... To jest osoba, która ma już na etapie rekrutacji możliwość bycia dupkiem. To nigdy nie jest zero-jedynkowe, bo ta reakcja, wiesz, o tym też rozmawialiśmy kilkukrotnie już podczas tego podcastu, że nikt nie jest białą kartką nawet na rekrutacji, więc być może dostaje takie, jest w procesach, dostaje dokładnie to samo pytanie, wiesz, na każdej rozmowie i po prostu nasza była dziesiąta i dziesiąty raz odpowiedział, tak, oczywiście, o co wy mnie pytacie. Natomiast no, zazwyczaj dalsze pytania akurat na tej jednej rekrutacji były właśnie takie, że nam ta osoba odpowiadała ciągle w ten sposób, więc no, dla mnie odpadła, nawet jeśli mówiłaby dobrze, to odpada w przedbiegach, nie?
Jak teraz, wiesz, miałem chwilę na zastanowienie się, słuchając twojej odpowiedzi i gdzieś tam z boku jedną komórką pozostałą myślową, coś kombinując, że ja patrzę na ściąganie ust, wiesz? Kojarzysz ten taki, jak na TikToku są filmiki psychologów o mowie ciała, po czym poznać, że ktoś cię nie lubi, czyli temat dla mnie istotny, bo mnie nie lubi dużo ludzi, więc muszę nauczyć się to rozpoznawać. I jednym z takich sygnałów jest ściąganie ust, że ktoś do kogoś coś mówi i ty robisz takie, czego nie oddamy w podcaście, zanim odpowiesz. Takie nagle ściśnięcie, schowanie warki jakby. I to oczywiście można za dobrą monetę wziąć, w sensie słyszę to samo pytanie któryś raz, ale to jest takie z mojej perspektywy powstrzymanie pierwszej reakcji, że chętnie bym ci coś palnął, ale wiem, że nie mogę. Więc
to
już widzisz, że ktoś w tym momencie, tam może być tak, że ten ktoś uznał to za głupie, mimo że jest to normalne, że będę o to pytał w takim kontekście na przykład. Już mu tam się cierpliwość kończy, bardzo szybko mu się ląd odpala, bo już właśnie robi tego typu, nie powstrzyma się nawet na pierwszą reakcję.
Mhm. To jest właśnie to, co ci mówiłam o tym zapowietrzeniu, nie? Wcześniej, bo to właśnie zakładam, że może być to, czyli że komuś zadajesz pytanie i jest subtelna różnica pomiędzy zastanowieniem się na odpowiedzią, a pomiędzy powstrzymaniem się od odpowiedzi, którą masz w głowie. I to widać.
Brakuje
to
tylko przewrócenia oczami.
Tak, dokładnie, nie? I wiesz, i to widać w ogóle na stacjonarnej rekrutacji, to musi być widać w 100%, ponieważ całe ciało się spina wtedy i cię powstrzymuje przed tą myślą. No ale natomiast na zdalnej też to widać właśnie i być może nie umiałam tego nazwać, bo nie czytałam takich rzeczy jak poznać, czy ktoś cię nie lubi. Więc dla mnie to było intuicyjne, że właśnie ktoś się zapowietrza, a jest to być może właśnie to ściągnięcie ust, o którym mówisz. Ciekawy wątek, muszę się zagłębić w psychologię, jak ktoś cię nie lubi.
To uwaga, świetny dupek, to specjalnie chciałem go wziąć na pierwszy ogień, bo z mojej perspektywy jest takim pierwszym typem najbardziej oczywistym i to o nim ludzie myślą, jak myślą o kimś, że tak zwanym niezastąpionym, którego nie można usunąć. Bo jest za dobry. Natomiast to myślę, że z tego trochę podtypem, ale istotnym, bo to niekoniecznie wtedy trzeba być takim skończonym burakiem, żeby to było aż tak dojmujące, jest coś, co nazwałbym jedyny ekspert sektorowy.
Okay.
Podam ci na przykładzie firmy, w której kiedyś pracowałem. Miałem okazję pracować w agencji i jeden z moich pierwszych doświadczeń zarządczych jeszcze pod batutą kogoś było zarządzanie zespołem grafików. I to był horror. Myśmy mieli zespół, który realizował przetargi i się tak żyło od przetargu do przetargu, stąd moja niechęć do przetargu współczesna. Została mi to nawet 12 lat później. I miałem zespół 6-7, nie pamiętam już grafików, wszyscy byli sensowni, poza jednym. Jeden, który przychodził na spotkania i tego się w podcaście nie da poza onomatopejami oddać, ale on przychodził i wszyscy siedzą normalnie, a ten się rozwala na krześle. Po prostu wygląda, jakby się totalnie lekceważył. Mówisz takie rzeczy zespołowi, wszyscy tam, czy i oczywiście potwierdzasz, czy rozumieją, czy nie, a ten sobie coś rysuje w tle w ogóle. No, osoba w swoim świecie, a nie chcę teraz się bawić w jakieś diagnozy takie, wiesz, podcastowe, typu czy neuroatypowe, czy nie, obojętne dla mnie. Wtedy nawet takich słów nie znałem. Po prostu wiedziałem, że zachowuje się lekceważąco. Aczkolwiek to, co było istotne, to że tak naprawdę trochę wynikało to właśnie z tego, jaka ta osoba jest, a nie ze złej woli. To jest bardzo ważne, żeby to wybrzmiało. To, co było straszne, bo to a propos takich historii ze złym zakończeniem, to było to, że ta osoba robiła projekty obok briefu, robiła se jakie chciała. I jak potem szły prezentacje przetargowe do klienta, to prezentacje grafików, którzy byli, wiesz, wysłuchiwali, robili tak, jak klient chciał, przetargów nie wygrywały. Natomiast na reakcję tego chłopaka, nazwijmy, że był to Marek, były zawsze dwie reakcje. Pierwsza była akurat taka, że ale zajebiste projekty pan Marek przygotował, nie możemy tego zrobić, ale jesteście kreatywni, więc weźmiemy tą bezpieczną opcję grafika 2, czyli wiesz, zasługa Marka, albo Marek zrobił totalnie obok briefu, więc było, o kurde, no to bierzemy Marka. W takim razie nie pomyśleliśmy o tym, że tego byśmy chcieli. Dlaczego dążę? Dlatego właśnie powiedziałem, że Marek nie był dupkiem w sposób świadomy, że on tego nie robił celowo, tylko po prostu on na takiego wypadał, ale był jedynym tak wybitnym grafikiem, więc nie można było, nie był zastępowalny. Jest często w firmach właśnie sytuacja, w której ktoś jest jedyną osobą, która zna się na jakimś segmencie pracy, na jakimś etapie procesu, na czymkolwiek, z tego powodu jest niezastąpiona i potem właśnie w sposób świadomy, nieświadomy działa źle na zespół, ale i tak się ją toleruje, no bo nie ma jej kim zastąpić. I czy masz kogoś takiego też w swoim doświadczeniu?
Wiesz co, bo tu komentarz najpierw do tego, zanim odpowiedź. Bardzo często jest tak, myślę, jak się rozmawia z przedsiębiorcami, że ten typ osoby, o której mówisz, to jest zazwyczaj osoba od rzeczy, której właściciel nie umie. No bo wiesz, jeżeli prowadzimy na przykład my agencję marketingową, no i przychodzi do nas ktoś, by teraz przyszedł, nie wiem, kto potrafi robić jakieś meandry dokumentów finansowych, o których w ogóle nie masz pojęcia, że istnieją, że są, nawet już nie chodzi, że firmowe, tylko po prostu jakieś w ogóle inne rozliczenia. No i okazałoby się, że ta osoba coś do tej firmy naszej wniosła i że dzięki temu mamy, nie wiem, lepsze raportowanie, wiesz, cokolwiek z tych rzeczy, ale ty nie masz pojęcia, jak ona to robi i możesz usłyszeć, że ona jest właśnie dziwna, czy nie może, nie da się z nią współpracować od innych ludzi. Natomiast zawsze sobie myślisz, dobra, ale ogólnie to dowozi to, co ma, ta firma dzięki temu ma te zestawienia. I właśnie chodzi o bardziej takie nieświadome bycie dupkiem, nie? Nie, że ktoś złośliwie, tak jak w poprzedniej historii mojej, że ktoś tam odpowiadał, że jest lepszy, tylko właśnie takie, że ta osoba też sama wie, że musi to zrobić, nikt tego nie rozumie i nawet nie próbuje tego wyjaśnić często, no bo wiesz, ona wie, co ma robić, nie? I to jest bardzo często, uważam, w firmach, że właśnie kiedy jest to osoba od rzeczy, na której się właściciel nie zna, to się ją trzyma, bo trochę nie wiesz, czy ktoś inny będzie lepszy czy gorszy, jeżeli go zatrudnisz, nie? Więc czy ja miałam taką osobę? Oczywiście, że tak, bo jak się prowadziło 10 lat temu agencję marketingową, świat się mega zmieniał i się w ogóle tam pracowało, to wiesz, ja nie potrafiłam robić na przykład, nie wiem, wideo z przyjściami, bo dzisiaj to są 3 kliknięcia w aplikacjach, no ale wtedy trzeba było być wideo designerem, czy jak się to nazywało w tamtych czasach. No i właśnie trochę tak jak z tym twoim grafikiem. Ta osoba robiła wspaniałe rzeczy obok briefu. Generalnie prosiłeś o rzecz X, dostawałeś wszystkie inne poza tą X i bardzo długo się z nią pracowało. Natomiast w końcu przyszedł klient świadomy mega, który wiedział, jak coś ma wyglądać i ta osoba nie potrafiła po 5 czy 10 poprawkach tego zrobić. I to był taki punkt przełomowy, po którym się rozstaliśmy oczywiście. Natomiast ciężko było ją zwolnić, nie? No bo właśnie tak jak mówisz, większość klientów była zadowolona, bo oni sami nie wiedzieli, czego chcą. Więc jak dostawali coś ekstra, to było, o dobra, może tak być, nie? Ale ekstra pomysł.
I u nas też częściej było tak, że zespół po prostu też tę osobę tolerował.
Natomiast
wiem jedną rzecz, że gdybym poszedł wyżej z rekomendacją zwolnienia tej osoby, mimo że był to mój zespół, to przy tamtych praktykach zarządczych nie dostałbym na to zgody. Więc mimo, że wiesz, to co nieraz mówimy w podcaście, ta pułapka bycia middle managerem, jest od ciebie najwięcej oczekiwań, ale jednocześnie czasami masz bardzo ograniczony wpływ. Więc twój zespół ma dowozić, ale nie możesz sobie nikogo wymienić. Tam niestety tak było, że ten grafik był nieruszalny, ale na szczęście zespół też miał na takiej zasadzie, że no my wszyscy wiemy jaki jest, niech to będzie, że Marek. No on taki po prostu jest i się go toleruje, bo na szczęście wszyscy wychodzili z tego dobrego założenia, że nikt mu nie przypisywał złej woli, tylko mówił, ten typ tak ma. Ale gdyby sytuacja była inna, to byłbym za przeproszeniem w ostrej dupie i na pewno nie dałbym rady zbudować jakiegokolwiek autorytetu w tym zespole.
No ale kurde, to co powiedziałeś, ten typ tak ma, albo on taki już jest. Zobacz, sami się czasami łapiemy na tym, że komuś pozwalamy zrobić coś innego niż całej reszcie, bo on już taki jest. Bo wiecie, no on tak ma.
Kurde, może to nas prowadzi do jakiegoś kolejnego typu w takim razie, których wprowadzisz.
Kończąc tylko właśnie ten komentarz, wiesz, to jest straszne dla zespołu, bo twój zespół wie, że jeżeli tolerujesz takie osoby, to sami się przestają starać, no bo może lepiej być specyficznym, mniej robić, a być wyrazistym i dzięki temu ty coś tam sobie zauważysz i go będziesz tolerował, nie? Natomiast to pięknie podprowadza mnie do pytania o wszystkie osoby, które zachowują się w sposób jakiś, taki na przykład właśnie w kontekście nieneurotypowości i tego, jak sobie z tym radzić, no bo to wiemy, że każdy jest równy, ale ma różne potrzeby i wiemy o tych nieneurotypowych osobach, natomiast jak i czy masz taką historię, że wiesz, pracujesz i inni się nie czują pokrzywdzeni, bo właśnie tamtą osobę mówi się, bo ona tak ma, bo ona ma taką dolegliwość, bo ona ma taką chorobę, nie wiem jak to nazwać, ma taką diagnozę. I czy masz tutaj jakąś historię, którą chciałbyś się podzielić?
Znaczy historię, ja bym taki komentarz do tego właśnie, że okay. Te poprzednie typy to są typy, które są widoczne, bo irytują. Natomiast tutaj pułapka polega na tym, że te osoby nie irytują. One wręcz rodzą, nie chcę powiedzieć, że współczucie, bo to by brzmiało źle, ale taką chęć przytulenia, no to czasami mówię. No ta osoba sobie nie radzi, trzeba jej pomóc i budujesz podwójne standardy, żeby kogoś obejść, żeby tej osobie pomóc, jest się to bardzo łatwo wmanewrować. No bo właśnie wychodzi się z założenia, że no niech to będzie ten tam i Iksiński to jest biedny, on tego nie umie, z tym sobie nie radzi, jest słaby w tabelki, co to możemy zrobić, żeby wszyscy mu pomóc? I zobacz, tak jak kiedyś mieliśmy odcinek o tych dobrych praktykach menedżerskich, rzekomo dobrych, które prowadzą donikąd, to to byłaby bonusowa z nich. Przy okazji polecamy tamten odcinek nadal bardzo mocno, czyli chcesz podejść w zindywidualizowany sposób do osoby, która ma zindywidualizowane potrzeby. I ja rozumiem, że równość nie oznacza tego samego, to w każdym wypadku, ale jest cienka granica, trochę ten to zarządzanie polega na znajdywaniu tych cienkich granic między właśnie szukaniem indywidualnego podejścia kontra podwójne standardy. Bo jak ja kiedyś miałem jeszcze w swoim solo programie okazję nagrywać odcinek, po czym poznać, że kogoś należy zwolnić, to tam się dzieliłem moją ulubioną radą w tym zakresie, czyli że jeżeli budujesz procedury, żeby obejść czyjeś wady,
to pamiętam.
I to jest dokładnie taka sytuacja, że on nie pomina tabelek, to słuchajcie, my będziemy mu w tym pomagali, albo ja będę mu codziennie przypominała.
Mhm. I teraz wiesz, jak spowodować, żeby to było fair dla wszystkich, bo nie musi być takie samo, wiesz, no bo właśnie są różne potrzeby, ale żeby to było fair, no bo wyobraźmy sobie, że teraz mamy kilka osób, które mają jakieś właśnie nieneurotypowe rzeczy, nie? I dwie z nich, niech będą cztery, dwie z nich się tym dzielą, bo chcą ci o tym powiedzieć, a dwie nie. No i teraz, jak ich ocenisz? Jeżeli te dwie, które ci powiedziały o tym, że mają na przykład, no nie wiem, no już nieważne, którąś z rzeczy i nie robią jakichś zadań, to ty potem wiesz, no dobra, bo mają to. A teraz co z tymi dwoma kolejnymi, które dokładnie tak samo działają, mają tę samą przypadłość i o tym ci nie powiedziały, bo po prostu uznają, że nie chcą się tym dzielić z pracodawcą? No i co? Jak to spowodować, żeby to było fair?
Ale to mi się kojarzy to, i to wbrew pozorom będzie anegdota pozornie nie na temat, więc bear with me.
Muszę się skupić, no.
Tak, jak miałem okazję ostatnio rozmawiać z naszą agentką nieruchomości, jak wiesz, jestem na finiszu zakupu domu w momencie, w którym to nagrywamy, to znasz mój sposób prowadzenia dyskusji i taki i humor. Ja mam humor, który taki brytyjski, w sensie mocno autoironiczny, bo on jest bezpieczny. Nagrywanie się z kogoś jest zawsze niebezpieczne, a z siebie to można dowoli. I zawsze mi się wydawało właśnie, że to jest strategicznie najlepsze wyjście. Bo jak spróbujesz zaatakować kogoś niżej, tak w cudzysłowie w hierarchii, to źle, bo wychodzisz na buraka, jak wyżej, to też źle. Coś generalnie atakowanie do zewnątrz jest złe, a ty jesteś bezpiecznym celem, jeszcze to wychodzi takie właśnie trochę cool, nie? Że sama do siebie dystans. Więc wydawałoby się, że tylko można wygrać. I prowadzimy jakąś dyskusję na jakiś temat i jeszcze nie pamiętam dokładnego żartu i też nie o niego chodzi i rzucam jakimś takim swoim autoironicznym komentarzem. I powiem ci, że osoba po drugiej stronie, nasza agentka, aż się zmroziła w pierwszej chwili. I mówię, dlaczego pan tak mówi? Ale proszę tak nie mówić, bo to jest manipulacja. Ja mówię, co, słucham? Ale rzeczywiście rozumiem ten flow myślenia, że ktoś to poszedł, to jest trochę jak z fałszywą skromnością. Fałszywa skromność jest formą manipulacji. I autoironiczny żart też może być formą manipulacji i ktoś to może wykryć i tak to postrzegać. Teraz wracamy wbrew pozorom do tego, co powiedziałaś, nie? Że jak ktoś ma jakieś atypowe zachowania i ich nie projektuje na zewnątrz, nie mówi o tym, nie komunikuje, i może nawet sobie z tym radzi, nie radzi, szuka, sprawdza, co tu może zrobić, to nie wiesz o tym. Ale jeżeli ktoś właśnie tak ma i jeszcze o tym ciągle mówi, to czy to przypadkiem nie jest forma manipulacji, taka próba impregnowania cię, żebyś to bardziej tolerował i wtedy, tutaj może dochodzimy do wątku, jak to rozstrzygnąć, może się uda ukryć, że ja po prostu z tym nie pracuję. Bo pomyślmy o innej sytuacji, w której ktoś na przykład by nie robił zadań i mówił po prostu by, że no po prostu nie robię, no tak mam, że nie robię. No to byś to chyba krzesło chciała zabić w tym momencie, prawda? Natomiast jak ktoś powie, nie robię. Bo jestem jakiś, to jest to etykietkowanie, które czasami przechodzi zbyt łatwo i jest wymówką przed zmianą. I chyba to jest tu kluczowe. I dlatego właśnie tak mi się to skojarzyło.
Ja to zawsze mówię o różnych diagnozach i nasi ludzie u nas to wiedzą, którzy chcieli o tym ze mną kiedykolwiek porozmawiać, że wszelkie diagnozy to są wskazówki, a nie wymówki. I teraz zostawmy na chwilę wszystkie takie nieneurotypowe diagnozy, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której przychodzi do ciebie pracownik i mówi, że on ma bardzo ciężki czas w swoim życiu. Nie wiem, rozwodzi się, ktoś zmarł, no takie naprawdę mega zmieniające twoje życie rzeczy. I teraz okej, przymykasz oko przez tydzień, dwa. Mówisz mu, słuchaj, po to są urlopy, weź sobie ten wolny czas, rozwiąż jakieś tam rzeczy, pewnie musisz pozałatwiać, przytrawić, dajesz nawet jakąś pomoc w stylu, wiesz, odsyłasz, proszę, tu jest opieka psychologiczna specjalnie dla ciebie, został jeden slot, którego nikt nie wykorzysta. No, różne rzeczy, zależy od tego, jaką masz kulturę, jak możesz sobie na co sobie możesz pozwolić, żeby nie było to znowu przegięciem w takim wchodzę ci w życie z butami, nie? I teraz, dobra, tolerujesz to miesiąc, tolerujesz to dwa, ale na przykład po trzech i czterech dostajesz informacje o rzeczach, które nie są zrobione po tych czterech miesiącach, że no bo ja dwa miesiące temu miałem ciężki czas. I tak wiesz, często ludzie wykorzystują to jest forma manipulacji, która ma wzbudzić w tobie współczucie, że pomimo pół roku niezrobienia swoich zadań, on przecież miał ciężki czas. Więc jak możesz 3 miesiące po zakończeniu tego ciężkiego czasu wymagać pracy? No wiesz, jesteśmy w pracy, nie? Nikt nie będzie czekał, aż przez rok przepracujesz sobie jakieś swoje rzeczy, traumy, sytuacje. No bo na koniec dnia możesz wziąć L4, możesz wziąć urlop. No są różne sposoby, niekoniecznie musisz do pracy przychodzić, nie? Wiem, że często też oczywiście praca jest ratunkiem w takich sytuacjach, natomiast no to robisz oczekiwane minimum, a po prostu nie jesteś wybitny w te dane miesiące, ale swoją robotę odklikujesz, nie? I tyle. Więc to jest właśnie też takie, ja uważam, że to jest bardzo wąska, cienka, przepraszam, granica, której nikt menadżerów nie uczy, bo są to już takie aspekty psychologiczne i my popełniamy błędy. Czasami dla kogoś mamy za dużą empatię, nie? Czasami, ja to powiem dosyć może brutalnie, natomiast uważam, że czasami empatia, a tchórzostwo to bardzo cienka granica również, bo bycie empatycznym to jedno, a bycie unikającym konfliktu to drugie, nie? Czy jakiejś trudnej rozmowy.
Ale ty jesteś. No chwilę mi zajęło, żeby to połączyć. A to, ten program potrzebuje kontrowersyjnych take'ów dla większych zasięgów, ale rozumiem. Rozumiem, do czego zmierzasz. Rzeczywiście może tak być, że łatwo jest sygnalizować cnotę, jak to się dzisiaj mówi, bo jestem empatyczny, a tak naprawdę po prostu nie chcieć się konfrontować, powiedzieć komuś, mordo, do roboty się weź.
Nawet empatycznie zrozumieć. Ja wiem, że masz ciężką sytuację, natomiast są pewne wymagania. Ja też będę miał za chwilę ciężką sytuację i nie będę mógł wypłacić wynagrodzenia, bo twoja praca na przykład stoi, nie?
Myślę, że ta wskazówka od ciebie jest kluczowa na zasadzie, czy gdyby ten ktoś ci tego nie powiedział, czy zareagowałabyś tak samo. I to jest właśnie to, nie? I to jest to, co miałem na myśli, kiedy sięgałem po te anegdoty z formą manipulacji.
Tak.
To jest to fałszywą skromnością. To jest dokładnie ten sam schemat. Bo to jest próba sprawienia, żebyś myślał łagodniej, inaczej, na więcej pozwalał. I kiedy widzimy tę pracę nad sobą, to okej, ale jeżeli nie, no to jest kandydat do podwójnych standardów, że jest zbyt jakiś i należałoby go zwolnić. Co być może wprowadzi mnie do kolejnego typu, bo wiem, że tu też będziesz mogła mieć coś do powiedzenia. Ja na to, nie wiem jak to nazwać, że to było delikatnie, nazwałbym to lojalny wypalony.
Okej.
Okej, o co
lojalny chodzi? Wypalony, piękne.
Lojalny wypalony. W sensie nie wiem, czy wypalony jest do końca dobrym słowem, bo znów unikamy diagnoz, ale bardziej chodzi o takie zwykłe znaczenie. Czyli masz osoby w firmach, które siedzą w nich bardzo długo, mają wrażenie, że przeżyły już wszystko. Jak to powiedział kiedyś ładnie Benjamin Franklin, niektórzy ludzie umierają w wieku 25 lat, ale dożywają 75. I to jest ich największa tragedia. I te osoby właśnie w firmie już w cudzysłowie umarły z 2 lata temu, ale są w niej 5 i są najbardziej oporne na zmianę, nic nie chcą zrobić i są stoperami w każdym możliwym elemencie. Bo ja to wiecie, ja to byłem od zawsze, ja to robiłem, ja to już widziałem. No ja nie jedną taką inicjatywę widziałem. No taki pomysł też kiedyś był i nie wyszedł. I masz takiego jątrzyciela wewnątrz, który stopuje każdą rzecz i co więcej, ona nie ma papierów na to. Po prostu żyje we własnej głowie, chyba w czasie, kiedy rzeczywiście jeszcze się jemu jej chciało. Teraz jedzie nieco na autopilocie, ale to nie powstrzymuje danej osoby przed właśnie projektowaniem na innych własnych złych obserwacji. I trochę z tym nie ma rozwiązania. Czyli po tym bym poznał, po takiej postawie, że ta osoba w danej firmie nie ma już przyszłości, bo nie rośnie razem z nią i nie ma w sobie też już takiego entuzjazmu. Wiesz, na koniec dnia my możemy ponosić porażkę za porażką w pracy projektowej codziennie, po czym ja się otrzepuję, przychodzę z nowym humorem i mi się dalej chce. Bo dzień, w którym by mi się przestało chcieć, to byłby dzień, w którym powinienem ustąpić z prezesury, czy w ogóle pracy z menadżerami tutaj z tobą, ze wszystkimi. To byłoby intelektualnie nieuczciwe dalej to ciągnąć. A takie osoby takie właśnie są, czyli im się już trochę nie chce, ale odpowiedzią, która jest wygodna, jest właśnie powiedzieć, że no, bo ja w tej firmie też wszystko widziałem i to już to się już nic nie zmieni. To jest w ogóle stresowa sytuacja. To w ogóle, panie, po co to robić? Nie? Taką osobę należałoby zwolnić, ale tylko robiąc to właśnie w ramę, jak to się ma do naszego odcinka, że to jest taka osoba zbyt lojalna, żeby ją zwolnić. O, bo on już jest z nami 5 lat, to jest cenny pracownik, a jak to będzie wyglądało przed wszystkimi, jeżeli kogoś o tylu latach w firmie tak bezwzględnie się pozbędziemy i tym podobne.
Mhm. Wiesz co, bo chciałam tutaj zrobić jeszcze jeden typ, ale tak mi się bardzo ładnie łączy z tym, co teraz powiedziałeś. Ta osoba, o której ja wspominałam tobie wcześniej przed nagraniem, czyli ta taka gwiazda, która kiedyś coś zrobiła, kiedyś była wybitna i właśnie od tych 2 lat już nie jest. ale jest lojalna, więc to się bardzo ładnie z tą twoją osobą spina. Natomiast ja mam w głowie zawsze coś takiego, chociaż wiesz, nie ukrywajmy, też popełniam takie błędy cały czas, żeby nie mierzyć wartości pracownika jego najlepszym dniem sprzed 2 lat. Bo od tych 2 lat tak naprawdę wiem już, że ktoś na tym cierpi, ktoś inny. Dzisiaj już nic nie wnosi, więcej zabiera tak naprawdę od wszystkich innych. To kosztuje bardzo dużo i emocji, i pracy, i nadrabianie, i godzin samych w sobie, nadrabianie za tą osobę, no bo właśnie dzisiaj jest trochę taka, jak mówisz, coś tam swojego robi, natomiast ona już wiele rzeczy widziała, więc na pewno też nie jest aktywna przy projektach wewnętrznych, jak trzeba coś wziąć, nie jest w żaden sposób proaktywna, no bo wiesz, 1000 rzeczy już było próbowane i w 2021 to się nie udało, więc w 2025 też się nie uda, nie? Gdzie wiemy, że świat się tak zmienia, że właśnie pomysł 2021 mógł na tamten czas nie być dobry, ale dzisiaj jest wybitny, więc tak. No i to, co robią też menedżerowie, i to jest chyba bardzo istotne, i ja też to robię, i ty pewnie też, czasami, czyli że zarządzanie takie przez nadzieję, że ta osoba jeszcze potrafi, że ta osoba jeszcze wróci do tego
zarządzanie
czasu.
Zarządzanie przez nadzieję.
2 lat.
To teraz te wszystkie mówię, mi się przypominają, wiesz, to it's the hope that kills you i tym podobne.
Tak. Tak, i to wiesz, to tak naprawdę jest słabość menedżerska według mnie, jeżeli taką osobę się toleruje, no bo 2 lata to długo. Jakby wiem, mówimy tu o takim trochę po prostu umownym okresie, który sobie nazwaliśmy, tak? Natomiast znowu wracam do punktu, o którym już dzisiaj było, o którym było już wielokrotnie w naszym podcaście, czyli jeśli ty tolerujesz, w sensie masz to, co tolerujesz, nie? Jeżeli tolerujesz osobę, która 2 lata temu była wybitna, ale dzisiaj nie jest, a nie jest nawet, gdybyś mógł to ocenić znowu obiektywnie, dobrym pracownikiem, jest po prostu średnim, przeciętnym i jeszcze do tego wprowadza taką atmosferę. Ja już to widziałem, nic się nie uda. To jest twoja wina, ty to tolerujesz, nie? I ludzie nawet mogą tego nie zwracać, nawet nie mogą ci, jakby zespół tego człowieka może nie zwracać na to uwagi, ponieważ właśnie wracamy do punktu i jeszcze poprzedniego z tego podcastu, bo on taki już jest. Bo my go tutaj zastaliśmy takiego, bo przyszliśmy 2 lata po nim, w momencie, w którym on był wybitny i jakby jakiś sposób sobie autorytet zbudował, nie? Więc
powiem przy tym wątek tolerancji, to by mnie pięknie przeprowadził do kolejnej części naszego, kolejnego segmentu naszego dzisiejszego odcinka, ale może ci się jeszcze jakiś jeden typ nasuwa na przykład, bo ja swoje wyczerpałem.
No nie, no bo miałam ten ostatni właśnie tą taką gwiazdę, która kiedyś zrobiła coś wspaniałego, albo na przykład rozwinęła firmę. Wiesz, to też jest bardzo częste, nie? Że kiedy jesteś w momencie rozwoju firmy i masz swoich ludzi zaufanych, no i wtedy piękne przykłady były w COVID-zie. Każdy z nas siedział po 13 godzin, 15 godzin, jak odchodzili klienci, trzeba było zmienić w ogóle strategię działania. Myślę, że wiele firm, które przechodziły wtedy na tryb zdalny, też siedziały po godzinach. I wiesz, miałeś ekipę, która, no każdy z nas się stresował sytuacją i czy byłeś pracownikiem na etacie, czy byłeś właścicielem firmy, no chciałeś więcej, żeby mieć pracę, nie? Chciałeś ogarnąć, żeby po prostu tą pracę zachować, bo słyszałeś, ile firm się zamyka, co się dzieje, ile było zwolnień i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobacz, mija sobie rok, sytuacja się w miarę ustabilizowała, jest 2021. No i te osoby są, no bo wiadomo, wszyscy czujemy, że zbudowaliśmy tę firmę razem, przetrzymaliśmy ten wielki kryzys, który był. No ale na przykład te osoby przestają pracować, no i ty nie chcesz w to uwierzyć. Nie chcesz ich zwolnić, nie trzymasz ich, bo wiesz, że oni ci wtedy tak bardzo pomogli, byli dla ciebie takim mega wsparciem. Czujesz się częścią zespołu kryzysowego, który to przeżył. Wiesz, trauma łączy, nie?
Tak, nie mówię, trauma dokładnie w tym samym momencie chciałem powiedzieć.
Tak. No i musisz w pewnym momencie podjąć właśnie decyzję, że kurde, no nie, no ta osoba na tamten moment była idealna, miała świetne skille, miała świetne podejście, natomiast dzisiaj nie potrafi pracować. I wiadomo, pomijając oczywiście to, że trzeba zrobić feedback, trzeba zrobić plan naprawczy i tak dalej, natomiast no zakładamy, że to się nie powiodło, nie? W sensie, że ta osoba taka jest i to się nie powiodło.
To w takim razie właśnie, bo ten wątek tolerowania jest leitmotivem wszystkich tych naszych diagnoz i obserwacji i chciałbym właśnie, no trochę w formie podsumowania, trochę może będziesz miała jakieś do tego uzupełnienia, kiedy to wybrzmi jako osobny punkt, otworzyć właśnie segment trzeci dzisiaj, czyli czym grozi, jeżeli zignorujesz to, o czym mówimy, a mówimy, że takie osoby należy po prostu zwolnić. Najprawdopodobniej są wszystkie przesłanki ku temu, żeby ich zwolnić i w kontekście tolerancji, bo nie byłbym sam, gdybym nie miał cytatu, jest cytat z Andrea Horowitza z funduszu I-16, że kultura firmy to nie jest to, co mówisz, tylko to, co tolerujesz.
Mhm.
I na koniec dnia zakładam, że najbardziej oczywistą reakcją każdego zdroworozsądkowo myślącego człowieka, do której nie można mieć w tym wypadku żadnych pretensji, jest, to skoro on tak może, skoro on jest taki, to czemu ja mam być A inny, B się starać?
Dokładnie
czemu
tak.
Czemu ja nie mam być hamem, skoro on jest hamem? Czemu ja mam być miły dla innych, jeżeli on nie jest miły? Czemu ja mam robić wszystkie tabelki, jeżeli on nie robi, bo on jest jakiś i tak dalej?
Tak. No to pierwsze to właśnie ten, ja bym to sklasyfikował jak taki trochę rozpad zaufania w zespole, no bo skoro on może tak robić i nic się nie dzieje, no to po co ja się staram? Więc oni, jakby członkowie zespołu przestają wierzyć w taką, nie wiem, sprawiedliwość. Trudno mi znaleźć trochę mniej wyrazić to słowo, ale trochę o to chodzi. No ale na przykład drugi punkt, który od razu mi pięknie do tego, z tego wychodzi, to jest takie zaniżenie standardów, no bo skoro my jako firma byliśmy zawsze bardzo wymagający, a teraz zaczęliśmy tolerować przeciętność, to znaczy, że jest to nasz nowy standard. I znowu, wkładam we wszystko minimum wysiłku, bo po co więcej, a być może zaczynacie najlepsi, zaczynają szukać innej pracy, no bo nie chcę być w miejscu, które zaniża standardy, które ja wypracowałem sobie na przykład przez lata pracy już, nie? W firmie i w swoich skillach, więc to na pewno. Mam jeszcze w głowie mnóstwo rzeczy, które...
A mnie się rodzi jeszcze jeden punkt, bo żeby go podbić, bo on też wybrzmiał, powiedziałaś go między słowami Dobra. Wcześniej, że z tolerowania takich osób, niezależnie od intencji, może wyjść przekonanie w zespole, że szef boi się konfrontacji, a szef, który Oczywiście. Boi się konfrontacji, traci zaufanie zespołu i następuje domino tych wszystkich efektów ubocznych, o których też powiedziałaś przed chwilą, czyli cisza na open space'ie i pewnie odchodzenie ludzi, którzy po prostu nie są gotowi i nie mają ochoty w czymś takim dalej tkwić.
Mhm. No wiesz, to po prostu lider traci też autorytet, nie? Bo skoro mówisz o wartościach, a ich nie egzekwujesz, bo się boisz konfrontacji, bo nie chcesz z tą osobą pogadać, bo mówisz, no nie umiem rozmawiać z ludźmi, którzy mają diagnozy, bo to też słyszymy bardzo często, że ktoś się boi, no bo czy ja mogę to powiedzieć, czy ja nie mogę tego powiedzieć, czy to się powinno, czy się nie powinno, czy to już mobbing, nie masz kompetencji właśnie psychologicznych, no bo skąd masz je mieć? No to pokazuje, że właśnie potem... No kurde, w oczach tych właśnie dobrych i lojalnych pracowników tracisz, no bo im na przykład powiesz, bo masz z nimi taką relację, nie ma żadnych właśnie dziwnych niuansów, które są między wami, jest tylko kompetencja, no i relacja, i jakieś zaufanie, no ale tracisz to, nie? Tracisz ten autorytet, gdzie ludzie zaczynają wierzyć, że nie zawsze podejmujesz dobre decyzje, czy przemyślane, no bo na przykład nie pogadasz z kimś, nie odbędziesz tej trudnej rozmowy, która do tej decyzji była potrzebna, więc podejmujesz ją na pałę, nie? Natomiast nie zapomnijmy powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, czyli o takich kosztach ukrytych, no bo wiesz, te osoby, o których tutaj powiedzieliśmy, one nie robią bałaganu tak jawnie, że właśnie stają okoniem, nic nie robią i tak dalej, no jakąś tam pracę wykonują, ale przez to wszystko idzie wolniej, no bo wiesz, po pierwsze masz zablokowane projekty, bo jeżeli twoi menedżerowie robią już projekty, jest kolejny, który trzeba zrobić, a ta osoba nie chce, albo nawet twoi specjaliści, w zależności od tego, jaką masz specyfikę, no to za chwilę okazuje się, że nie można tego zrobić tak szybko, jakby było to potrzebne. Konflikty wszystkie są gaszone albo przemilczane, bo gaszone to właśnie była jakaś inicjatywa, natomiast one są raczej przemilczane. I to, co ty powiedziałeś w tych kosztach właśnie, czyli zaczynasz omijać tą osobę, i być może nawet często wielu z nas, właścicieli, podejmie taką decyzję, że teraz potrzebuję kogoś jeszcze, na przykład wymyślisz sobie jakieś dodatkowe stanowisko, bo ta osoba powinna to robić, a nie robi, więc zróbmy sobie, nie wiem, jakiegoś juniora, czegoś tam, który będzie zrobił tylko to i to, nie? Na przykład. Bo właśnie ją omijasz, więc to są takie ukryte koszty, które powodują, że im dłużej w tym jesteś, tym właśnie próbujesz znaleźć obejścia, które są kosztowne, no bo inaczej się nie da zastąpić braku pracy pracą, czymś inną musisz to zrobić, więc za tą pracę musisz zapłacić, nie?
Powiem ci, że miałbym jeszcze jeden ostatni wątek, bo jeszcze ci mówię z jakiej perspektywy wychodząc, bo załóżmy, że jest ktoś po drugiej stronie, kto nas słucha i myśli o którymkolwiek z tych typów. To brzmi podejrzanie jak ktoś u mnie, ale nie mam jeszcze 100% przekonania, że powinienem się na ten finalny krok zdecydować, którym jest zwolnienie. W takim razie jak pomóc tej osobie się w tej decyzji upewnić? I wezmę na siebie ciężar pierwszego pomysłu, że pierwszą rzeczą, którą proponuję zrobić, jest nie bazować na własnej ocenie i można przygotować nawet anonimową, uwaga, to będzie dziwne, ankietę 360, czy taką generalnie ankietę o tej osobie. albo o tej roli w stanowisku. Nam się kiedyś zdarzyło coś takiego zrobić. Co ciekawe, skończyło się to naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że koszmarnie, ale bardzo emocjonalnie właśnie wokół odejścia jednej osoby z organizacji, ale faktycznie po tym, jak docierały różnymi kanałami głosy, że jakaś osoba jest jakaś, żeby nie dawać się szczegóły i nikomu się to nie kojarzyło, kto tego słucha z boku, to zrobiliśmy ankietę oceny pracy konkretnego stanowiska w firmie, co było oczywistym trochę, że stosunek tej osoby, bo była ona jedyną akurat w tym wówczas dziale, ale tam było również pytanie otwarte na komentarze wszelakie i wtedy wysypało się naprawdę wiele głosów, które gdzieś mieliśmy potwierdzone na rozmowach jeden na jeden, ale nie każdy był na tyle otwarty i odważny, żeby to oficjalnie na jeden mówić. I znasz moje jedno z ulubionych amerykańskich przysłów, jak ci jedna osoba mówi, że jesteś koniem, że ignorujesz, jak 3, to zastanawiasz się, ale jak 7, to zakładasz homonto i biegniesz na pastwisko, bo to jest serdecznie twoje miejsce. Więc kiedy tych głosów było już tak wiele, to była podkładka do rozmowy z osobą, której to dotyczyło, że słuchaj, no to nie jest organizacja dla ciebie z tego powodu. Więc taka właśnie próba z jednej strony zebrania skali głosów krytycznych i właśnie pod płaszczykiem też anonimowości jest jednym z pomysłów, które przychodzi mi do głowy. Na pewno nie idealnym, ale jednym. A jaki ty masz potencjalnie, żeby pomóc komuś, wracając do pytania, utwierdzić się w przekonaniu, że tak, faktycznie tę osobę muszę zwolnić z tego powodu?
Wiesz co, bo jeżeli zrobimy już tę ankietę, no bo inaczej się nie da dowiedzieć, jaka jest z tego skala, natomiast w zależności od specyfiki firmy, naszych słuchaczy, może być tak, że tylko ty z tą osobą pracujesz, nie? Albo dosłownie dwie osoby i to i tak może być bardzo stronnicze. Więc zakładam, że jeżeli zaczynasz o tej osobie myśleć po prostu bardzo intensywnie i wiesz, że trzeba działać, to jedyne, co mogę powiedzieć i co ja sobie też mówię co rano, kiedy tak myślę, to po prostu odwaga. Bo ta frustracja za chwilę narośnie i czy nie lepiej jest prewencyjnie, po pierwsze oczywiście pogadać z tą osobą, zebrać ten feedback, który masz w głowie i jej dać możliwość poprawy, bo być może jest kilka procent takich sytuacji, że ta osoba nawet o tym nie wie, że tak robi, albo nawet nie wie, że to wkurza, nawet nie wie, że tak postępuje, nie widzi tego. Natomiast moja rada jest taka, że plany naprawcze wcale nie muszą trwać 3 do 6 miesięcy. W sensie, jeżeli ktoś powinien się zmienić natychmiast, to powinien dostać te informacje i natychmiast to nie jest oczywiście jutro, bo pewne rzeczy prawdopodobnie trzeba zmienić. Natomiast 2, 3, 4 tygodnie, miesiąc to jest maks, w którym ta zmiana powinna być już widoczna i to, co mogę podpowiedzieć, to znaleźć sobie jakieś czynniki zmiany. Czyli na przykład, bardzo prosto jest to przedstawić na, nie wiem, no dziale sprzedaży. Jeżeli ktoś nigdy nie robił analizy win-loss, no to w planie naprawczym musi zrobić 5 w tygodniu. Nie? Jakby i żeby sobie takie, żeby ten symptom zmiany zobaczyć. Bo inaczej będzie, no zrobiłeś, no zrobiłem. No, ale ogadaliśmy o tym. No okej, okay, no to pogadaliśmy, rozumiem, nie? Więc to jest jedna rzecz. Czy mam jakąś inną niż taką ankietę, o której powiedziałeś? No pewnie różne ankiety, różne sposoby zbierania tego typu danych od innych ludzi, żeby to było obiektywne. Natomiast wierzę, że albo nie wiem, może nie wiem, po prostu nie znam innych narzędzi, które pozwoliłyby to sprawdzić. Natomiast ja bym powiedziała o jeszcze jednej rzeczy, o której Dawaj. Rzadko się mówi, bo my sobie tutaj rozmawiamy. Natomiast pamiętajmy, że my jako właściciele, czy nawet menadżerowie, którzy takich ludzi mają, to jest mega duży, może to znowu zabrzmi bardzo mocno, ale taki psychologiczny dług emocjonalny, ponieważ ty jako lider ciągle o tym myślisz. Wiesz, że trzeba działać, nie masz czasami odwagi, nie masz czasami siły, bo masz, wiesz, mnóstwo pożarów i po prostu to jest kolejny, który musisz ogarnąć. Narasta ta frustracja, pojawia się od razu zmęczenie decyzyjne, spadek energii, spadek motywacji do pracy. Wiesz, jeżeli jesteś liderem i budzisz się w poniedziałek i myślisz, o kurwa, znowu robota, trzeba pogadać z tym ziomem, no to jest bardzo, bardzo duży problem, bo stajesz się jako lider reaktywny, nie proaktywny, nie? No bo wiadomo, po prostu czekasz na to, co ci los przyniesie, zamiast samemu wziąć swoje zarządzanie w swoje ręce, życie w swoje ręce i tak dalej. I to też daje taki punkt, gwiazdkę, żeby ludzie o tym pamiętali, którzy nas słuchają i są menadżerami, mają takie osoby w zespole, czy są właścicielami, bo to, że jesteśmy odporni psychicznie, to wiadomo, taka specyfika roli, ale w pewnym momencie też u nas się to może skończyć. Ja mam jeszcze jeden punkt, więc...
To dawaj. O, to nawet się nie rozpędzam ze swoimi próbami
tak, zakończenia. Tak, bo tak sobie, im dłużej sobie o tym myślę teraz, jak o tym rozmawiamy, to jest jeszcze jedna rzecz, która i pojawiała się u nas i pojawia się u przedsiębiorców, o których rozmawiam i właśnie trochę nawiązując do tego zdania, o którym powiedziałeś chyba na początku, czyli że każdy z nas, kiedy o sobie gadamy jako właściciele pomiędzy sobą, o naszych pracownikach, to mówi, że zwolniłby go, ale coś tam, nie? No to właśnie to zamrożenie organizacyjne, nie wiem jak to nazwać, czyli nie ruszymy dalej, dopóki nie zamkniemy tego rozdziału. I zobacz, zdarzało nam się też, i na pewno słyszałeś u różnych innych przedsiębiorców, że jest, no, jeszcze tylko posprzątać w wydziale produkcji, marketingu, sprzedaży, coś tam i wtedy, jak będziemy rosnąć, to normalnie rozniesiemy rynek. I teraz wyobraźmy sobie, że tym blokerem jest jedna osoba. Właśnie ta, o której tutaj sobie rozmawialiśmy, któryś z tych typów. Że jak z tym zrobimy porządek, jak ten się poprawi, jak ten wprowadzi swój plan naprawczy, to będzie tak, że normalnie świat zdobędziemy. Jak te memy takie, wiesz, gdyby w firmie coś tam, to byłoby świetnie. Więc uważam, że to też jest skutek, który warto zaznaczyć, że jeżeli się za długo tych ludzi nie zwolni, to tak naprawdę blokuje się system zmiany cały, bo czekasz tylko, aż ta jedna osoba się zmieni, a inni czekają po prostu też, a to nie jest dobre tempo.
Czy to się ładnie rymuje ponownie z jakimś innym naszym odcinkiem? Czasami problemem jest po prostu człowiek. Ale tak naprawdę wątek, który poruszyłaś, jest już, myślę, dobrym wstępem do zakończenia. O, haha. Bo jak sobie myślę właśnie o jakiejś pointie, z którą moglibyśmy zostawić słuchaczy, to raz jeszcze bym zrobił paralelę do tego, co padło na początku, czyli co jest ważniejsze? Czy jednostka, czy cały zespół? I zespół po prostu jest ważniejszy. Na koniec dnia to zespół działa i ten jeden element może być właśnie tym, co go hamuje. No i druga sprawa, że firmy mają swoje wartości, w teorii komunikują, że żyją wedle tych wartości. Czasami, tak jak mówiliśmy poprzednio, próbują oceniać ludzi przez pryzmat odwoływania się do wartości, po czym tolerując takie osoby, które je łamią, po prostu pokazują innym, że nie są nic warte, kiedy nie jest to niezbędne dla oceny czy zrobienia komuś krzywdy. I to demotywuje, sprawa, że potem mamy problemy z zaufaniem ludzi do organizacji w innych sytuacjach, ale nie powiążemy tego, że podstawą czegoś takiego jest właśnie tolerancja wobec czyichś zachowań łamiących w jawny sposób naszą kulturę organizacyjną i tak dalej.
Tak, i ja bym tylko chciała powiedzieć, że to co ważne, to nie jest tak, że nawet wybitni menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem tych błędów nie popełniają, natomiast warto mieć to zawsze z tyłu głowy, nie?
I powiedziałbym jeszcze jedną rzecz, bo mi się jeszcze może odcinek, nie wiem czy wiesz, jak komunikować zwolnienia. Ale to na inny raz. Natomiast tutaj bym dołożył właśnie taką myśl, że bardzo ważne jest, że jeżeli w firmie jest taka kultura informowania o tym, że ktoś odchodzi, to żeby w tym wypadku podać powód i żeby tym powodem właśnie było przyczyną, nie były czyjeś kompetencje, tylko było na przykład X, Y, Z. No tutaj szczególnie w kontekście tego, co mówiliśmy, takich dupkowatych zachowań, no bo skoro kultura firmy jest tym, co tolerujesz, jest coś tym, co komunikujesz, no to jak chcesz do czegoś to podłączyć, to należałoby to w tym momencie powiedzieć, że to się wiązało z wartościami, a nie z wynikami. Czy tobie jeszcze jakaś myśl kończąca przychodzi?
No właśnie ta do twojego ostatniego zdania. W sensie zawsze lepiej jest być transparentnym, bo nawet jeżeli na początku będzie to wzbudzało jakieś oburzenie, bo zwolniłeś kogoś za postawę, a nie za kompetencje, a przecież był dobry i na przykład pół zespołu uważało go za, wiesz, wybitnego, a pół nie, to w long termie, tak długoterminowo, ludzie będą ci bardzo dziękować, bo będą mieli świadomość tego, co jest właśnie tolerowane, co nie, że wymaga się od nich tego i tego. Jeżeli ktoś tego nie przestrzega, to faktycznie to nie jest dobre miejsce dla niego, bo przecież mamy takie przykłady, że w tego typu sposobie komunikacji zwolniliśmy kilka osób i te osoby do dzisiaj nie mają do nas żadnych pretensji, znalazły lepsze prace, lepsze firmy, w których ich postawa, kompetencje, rzeczy po prostu sprawdziło się dużo lepiej.
I niech to będzie zapowiedzią jednego z kolejnych odcinków. Nie powiem, że na pewno kolejnego, ale ten wątek właśnie, jak zwalniać i o to komunikować, mnie po głowie na pewno chodzi. Ale dziś to chyba wszystko. Żegnają się z Państwem
Agata Banaszkiewicz
i Artur Jabłoński. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wyślijcie szefowi tego, którego lubicie, tego, którego nie cenicie. Wyślijcie każdemu generalnie. Mamy też można puścić odcinek. Może nie będzie chciała słuchać, ale może chociaż da lajka. Nam się to na pewno przyda. Dziękujemy. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć.
Hej.